Kontynuujemy list do Galacjan, więc przeczytajmy fragment, który dzisiaj nas interesuje. Znaczy trochę szerszy fragment. Trzeci rozdział od wersetu pierwszego do 14. List do Galacjan, trzeci rozdział od wersetu pierwszego do 14. O nierozumni Galacjanie, któż was omamił, was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego? Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Czy aż tak nierozumni jesteście? Rozpoczęliście w duchu, a teraz na ciele kończycie? Czy daremne były tak liczne wasze doznania? Rzeczywiście byłyby daremne. Czy ten, który daje wam ducha i dokonuje wśród was cudów, czyni to na podstawie uczynków zakonu, czy na podstawie słuchania z wiarą? Tak Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. Z tego możecie poznać, że ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zapowiedziało Abrahamowi: w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Tak więc ci, którzy są ludźmi wiary, dostępują błogosławieństwa z wierzącym Abrahamem. Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu. A że przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, to rzecz oczywista, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Zakon zaś nie jest z wiary, ale kto go wypełni, przezeń żyć będzie. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Więc dzisiaj chciałbym, abyśmy się przyjrzeli wersetom 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie, aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Jeszcze tylko krótko przypomnę kontekst listu, tego rozdziału. Celem tego, co pisze Paweł w tym liście, jest pokazanie Galacjanom, Galatom, że usprawiedliwienie jest wyłącznie przez wiarę. Nie można na nie zapracować czy zasłużyć. Mówi to, ponieważ w kościele galackim pojawili się ludzie, którzy zaczęli głosić fałszywą Ewangelię. Zaczęli oni mówić tym chrześcijanom pochodzenia pogańskiego, że nie wystarczy wierzyć w Jezusa, by być prawdziwym chrześcijaninem. Trzeba do tego jeszcze dołożyć uczynki zakonu. Trzeba spełniać uczynki zakonu. I Paweł na przykładzie Abrahama pokazuje, że Abraham przez wiarę został usprawiedliwiony przez Boga, nie przez uczynki zakonu. I tak jest z każdym człowiekiem, który wierzy w Jezusa. Abraham został usprawiedliwiony przez Boga, Abraham otrzymał obietnicę błogosławieństwa i każdy wierzący uczestniczy w tym błogosławieństwie razem z Abrahamem. Paweł też pokazuje, do czego prowadzą uczynki. Jeśli wiara prowadzi do błogosławieństwa, czy też poleganie na wierze w Jezusa Chrystusa prowadzi do błogosławieństwa, tak poleganie na uczynkach prowadzi do przekleństwa. Bóg wymaga od człowieka posłuszeństwa we wszystkich przykazaniach, a nie tylko w części. Jeśli złamiemy choćby jedno przykazanie, to jesteśmy przestępcami całego zakonu. Problem w tym, że z powodu słabości, grzeszności ludzkiego serca nie jesteśmy w stanie zachować wszystkich przykazań. Tak jak Pismo mówi: nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma, kto by czynił dobrze. To powoduje, że ci wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem, ponieważ nie są w stanie go wypełnić. Należy dodać jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Nie można powiedzieć, prawda, nie jestem Żydem, jestem jakby z pochodzenia pogańskiego, nie wywodzę się z narodu żydowskiego, więc nie jestem pod zakonem. Prawda? Zakon mnie nie obowiązuje. Nie jestem Żydem, to zakon mnie nie obowiązuje. Ale Paweł powiedział jedną istotną rzecz w liście do Rzymian w 2 rozdziale, w wersetach 14 i 15. I mówi on taką rzecz, która to jest bardzo ciekawa. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, czyli to, co powiedzieć, że poganie nie otrzymali zakonu, jak otrzymali go Żydzi, ale z natury czynią to, co zakon nakazuje. Są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Pytanie, jaki zakon mają poganie? Wiadomo, że nie mają takiego zakonu, tego prawa, które tam ma ileś set przepisów różnych, prawda? Raczej chodzi tutaj o pewną formę dekalogu. Może nie wszystkie przykazania typu sabat, prawda, jest w tym ujęte, ale każdy człowiek w jakimś sensie ma to rozeznanie, co jest dobre, a co złe, co jest właściwe, co powinien czynić, a co jest niewłaściwe. W związku z tym to pokazuje, to dowodzi z natury, że zakon jest zapisany w ich sercach. I też Paweł w 3 rozdziale listu do Rzymian, w 19 wersecie mówi, że cokolwiek zakon mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Więc z tego wynika, że skoro cały świat podlega sądowi Bożemu, a ma to związek z byciem pod wpływem zakonu, więc wniosek jest taki, że wszyscy ludzie są pod wpływem zakonu. Jedni w sensie formalnym poprzez przymierze otrzymali prawo, zakon, inni w sensie nieformalnym, gdzie z natury ten zakon jest wypisany na sercach ludzkich. Więc zakon jest uniwersalny, dotyczy wszystkich ludzi. Więc można nie być Żydem i też polegać na uczynkach zakonu. A jeśli ktoś polega na uczynkach zakonu, to jest pod przekleństwem. Nie będzie usprawiedliwiony, nie będzie zbawiony. I w tym momencie Paweł chce, abyśmy nasze oczy zwrócili na Chrystusa, na to, co Boży Syn zrobił dla nas. Ogólnie Paweł w tych wersetach stawia przed naszymi oczami dobrą nowinę, Ewangelię. Mamy zadać pytanie, dlaczego właśnie Ewangelię? Ponieważ w Ewangelii usprawiedliwienie Boże jest objawione z wiary w wiarę, jak napisano, a sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Jeśli chcemy być zbawieni, uratowani, to musimy swoje oczy zwrócić na Jezusa Chrystusa, ponieważ sami nie jesteśmy w stanie sobie pomóc, sami nie jesteśmy w stanie zmienić naszego położenia, sami nie jesteśmy w stanie zamienić przekleństwa w błogosławieństwo. Dlatego Paweł wskazuje na Jezusa. I od wieków, nie wiem, czy kiedyś czytałem książki Pan Samochodzik i w jednej z tych książek Pan Samochodzik szukał kamienia filozoficznego gdzieś w Pradze. Już nie pamiętam, jaki to był tytuł tej książki, ale w każdym razie jest coś takiego jak kamień filozoficzny i od wieków alchemicy próbują znaleźć ten kamień filozoficzny, a ten kamień filozoficzny to nie chodzi o kamień, prawda? Taki kamień, jak możemy na polu znaleźć, gdzieś tam w żwirowni, tylko chodzi o pewną substancję, która powoduje, że metal nieszlachetny, jak ołów i rtęć czy rtęć, po dodaniu tej substancji zamieni się w metal szlachetny, czyli w złoto lub srebro. Prawda? Więc Jezus Chrystus jest takim kamieniem filozoficznym dla nas. On zamienia. Właśnie, Jezus zamienia to, co grzeszne, w święte. Jezus zamienia to, co winne, to, co ma winę przed Bogiem, w to, co jest sprawiedliwe. Jezus zamienia to, co jest cielesne, w to, co w duchowe. Więc tym kamieniem filozoficznym nie jest jakiś magiczny proszek czy substancja, a tym kamieniem filozoficznym nie jest jakiś specjalny, wyjątkowy uczynek religijny, który uczynimy po to, aby zmienić nasze położenie. Tym kamieniem jest osoba, jest nim Jezus Chrystus. I to jest właśnie dobra nowina dla tych wszystkich, którzy są pod przekleństwem. Właśnie dzisiaj mamy tą dobrą nowinę przed naszymi oczami. I Paweł mówi nam, co Jezus dla nas zrobił. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu. Inaczej mówiąc, Jezus zapłacił okup za nas, aby nas uwolnić od przekleństwa. Nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale grzech czy szatan trzymają człowieka w niewoli, trzymają człowieka grzesznego w swoim ręku, trzymają go jak, tak jakby w więzieniu. Dzisiaj mówić o grzechu to dla wielu ludzi to po prostu coś śmiesznego, to jakaś głupota, niedorzeczność, żeby w XXI wieku nauczać o grzechu, ponieważ grzech bardzo często wydaje się czymś niewinnym. Grzech bardzo często jest czymś bardzo pożądanym, prawda? Podczas gdy rzeczywistość nie jest taka piękna, jakby się nam mogło wydawać. Grzech jest bardzo poważną sprawą. Grzech jest bardzo poważną sprawą dla Boga, ponieważ grzech niszczy relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Bardzo często ludzie myślą, że oni kontrolują swoje życie, że panują całkowicie nad tym, co mogą osiągnąć, do czego mogą dojść. Że jeżeli zechcą, to będą w stanie uczynić to wszystko, czego zapragną. Ale wystarczy zadać jedno pytanie. Czy możesz przestać grzeszyć? Czy możesz, jesteś w stanie żyć w 100% według Bożego standardu? I człowiek, który racjonalnie myśli, który potrafi wniknąć w swoje serce, od razu odpowie: nie jestem w stanie. Ponieważ z naszego serca, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, zazdrość, bluźnierstwo, gniew, knowania i tak dalej. Każdy, kto grzeszy, a grzeszy każdy, jest niewolnikiem grzechu. Nie jesteśmy w stanie wyrwać się z jego panowania. Nie możemy przestać grzeszyć. Raz, że człowiek taki z natury, to człowiek, który nie jest odrodzony na nowo, nie może się wyrwać. Odważę, nie chce się z niego wyrwać. To pokazuje, że grzech kontroluje nasze życie, kontroluje nas. Jesteśmy jemu poddani. Z natury robimy to, co grzech nam nakazuje, chociaż często nie chcemy tego przyznać. Czyli jesteśmy w niewoli. Jeśli ktoś nam nie pomoże, to nasze życie jest zagrożone. Jesteśmy narażeni na wieczność w piekle, na wieczność w oddzieleniu od Boga. Dlatego potrzebny jest okup, czyli cena, jaką trzeba zapłacić za naszą wolność. I Paweł mówi nam, że to Chrystus właśnie tą cenę zapłacił. Wniósł ten okup. Chrystus zapłacił za nas wymaganą cenę. Już dłużej nie jesteśmy pod przekleństwem zakonu. Jak Jezus to zrobił? Prawda? Jak Jezus to zrobił? Paweł nam mówi. Stał się przekleństwem za nas, jak napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Czyli pierwszą rzecz, na jaką Paweł wskazuje, to idea zastępstwa, że Jezus stał się za nas przekleństwem. To znaczy, ktoś robi coś, robi jakąś rzecz w zastępstwie jakiejś osoby, na rzecz jakiejś osoby. Nie wiem, jak chodziliście do szkoły, jak ja chodziłem do szkoły i kiedy pojawiła się informacja, że dzisiaj nie ma nauczyciela, z którym mieliśmy mieć zajęcia czy lekcje, to od razu było pytanie: czy jest zastępstwo, czy mamy okienko? Oczywiście okienko było preferowane, czy żądane. Wtedy się szło na świetlicę i 45 minut można było robić, co się chce. Więc, ale chodzi o to, że samą ideę zastępstwa. Pojawia się ktoś, kto zastąpiłby tą drugą osobę, tego nauczyciela. Ponieważ my nie jesteśmy w stanie spłacić naszego długu wobec Boga, to potrzebujemy kogoś, kto zrobi to za nas, dla nas. Potrzebujemy kogoś, kto zrobi to w naszym zastępstwie. I wracając do przykładu ze szkoły, z zastępstwem nauczyciela, to wiemy, że na zastępstwo nie może przyjść pierwsza, lepsza osoba, prawda, z ulicy. Masz wolne, tutaj dzieciaki są, prawda, to trzeba się nimi zająć. Nie można tak. Musi spełniać odpowiednie kwalifikacje, spełniać kryteria. Jakie to są kryteria? Prawda, odnośnie zastępstwa, w sensie wykupienia nas z przekleństwa zakonu. No ta osoba musi być przede wszystkim człowiekiem. ponieważ tylko człowiek może stanąć w zastępstwie innego człowieka. Ze Starego Testamentu widzimy, że była używana krew zwierząt jako zastępstwo, ale ta krew nie miała takiej samej skuteczności jak krew Jezusa, ponieważ tamta krew, krew zwierząt, ona tylko zakrywała grzech, podczas gdy krew Jezusa zmywa go całkowicie, usuwa bezpowrotnie. Więc tylko człowiek może zastąpić innego człowieka. Po drugie, ten człowiek, to zastępstwo musi być bez grzechu, ponieważ jeśli zgrzeszył, to sam jest pod przekleństwem. To znaczy, że sam nie jest w stanie wnieść okupu, który mógł być przyjęty przez Boga. Człowiek grzeszny, który jest poddany grzechowi, nie jest w stanie uczynić przed Bogiem nic dobrego, czy w stosunku do Boga. Więc nie jest w stanie wnieść okupu za innych ludzi. Więc zastępstwo musi być człowiekiem i musi być bez grzechu. I patrząc na to, co Pismo Święte mówi nam o Jezusie, widzimy, że Jezus spełnia oba te kryteria. On jest człowiekiem, pomimo tego, że jest w 100%, jest w pełni Bogiem, jest też w pełni człowiekiem, narodzonym z Marii, prawda? Z pokolenia, czy też z linii Dawida, bo to jest potomkiem Abrahama. Więc widzimy go jako człowieka, ale z drugiej strony też w tym samym czasie jest on bez grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. I tutaj człowiek, który przez 3 lata chodził z Jezusem, widział go, słyszał go, no obserwował, uczył się od niego, mówi, że on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Oczywiście jest to cytat wzięty ze Starego Testamentu, ale w oczach, czy w ustach Piotra, świadka naocznego, brzmi wiarygodnie. Jezus jest bez grzechu. Więc tylko Jezus spełnia te kryteria i tylko Jezus może być naszym zastępstwem. Więc po pierwsze, Jezus wykupuje nas spod przekleństwa poprzez zastępstwo. Druga rzecz to, że Jezus bierze na siebie nasze zobowiązania. Poleganie na uczynkach, powiedzieliśmy, skutkuje przekleństwem, odrzuceniem przez Boga, wyłączeniem poza społeczność z Bogiem. Jezus, poza tym, że przyszedł jako nasze zastępstwo, wziął jeszcze na siebie nasze zobowiązania. Jezus wziął na siebie to wszystko, w czym my uchybiliśmy Bogu. Jezus wziął na siebie grzech świata. My nie byliśmy w stanie, nigdy byśmy nie mogli spłacić naszego długu posłuszeństwa wobec Boga. Jezus przyszedł w nasze miejsce, w naszym imieniu i wziął na siebie karę należną za nasze nieposłuszeństwo. Nie dość tego, On wniósł swoim życiem doskonałe posłuszeństwo, ponieważ jest bez grzechu, ponieważ całe Jego życie było poddane Bogu, Bożej woli w doskonały sposób. On wypełnił Bożą wolę w 100%, w niczym nie uchybił, w związku z tym może stanąć w naszym miejscu i wziąć na siebie nasze zobowiązania. To Jego Bóg dotknął karą za winę nas wszystkich. Jego Bóg obarczył odpowiedzialnością, czy nie odpowiedzialnością, ale karą za to, co my zrobiliśmy złego wobec Boga. I po trzecie, Jezus wykupuje nas spod przekleństwa grzechu spod przekleństwa zakonu poprzez krzyż. Apostoł Paweł mówi nam, że to Jezus stał się przekleństwem za nas, jak jest napisane, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. I oczywiście Paweł odnosi to do to drzewo, to zawiśnięcie na drzewie odnosi do ukrzyżowania, ponieważ tak Rzymianie karali przestępców, przybijali ich do drewnianego krzyża. Jezus zawisł na krzyżu w nasze miejsce, jako nasze zastępstwo. Jezus zawisł na krzyżu w nasze miejsce, by odebrać karę za nasze nieposłuszeństwo, aby spłacić nasz dług. I poprzez swoją śmierć wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Jezus wykupił nas poprzez to, że wymazał obciążający nas list dłużny. Jezus, inaczej mówiąc, wytarł Tak, można wytrzeć gumką. Jak napiszemy ołówkiem coś w zeszycie, to później można to gumką wytrzeć i ślad po tym zanika. Więc Jezus z takiego listu dłużnego usunął wszelki zapis, który mówił, że jesteśmy Bogu coś winni. Dzisiaj popularną może staje się forma inwestowania poprzez wykupienie czyjegoś długu. Na przykład banki mają swoich dłużników, ludzi, którzy no nie spłacają zaciągniętych kredytów. No i bank nie chce za bardzo, no widzi, że to nie, za dużo by czasu kosztowało, pieniędzy, żeby ściągnąć te kredyty, więc banki zadowalają się tym, że sprzedają te długi za jakiś procent ich wartości, po to, żeby tylko coś tam zarobić. I później te firmy windykacyjne, które kupią te długi, zajmują się ściąganiem długów i one mają już tam opracowane metody do tego, żeby przymusić tego dłużnika do spłaty. Więc, ale chodzi o to, że ta firma windykacyjna wykupuje ten dług za mały jakiś procent, za niewielką wartość tego długu. Więc Jezus nie wykupił nas w ten sposób, tak jak się wykupuje długi, prawda? Że Jezus nie zapłacił małej jakiegoś procentu tego, co się należało Bogu i teraz my zamiast spłacać to, co należało się Bogu, to teraz będziemy spłacać Jezusowi. To nie w ten sposób Jezus nas wykupił. Jezus, jest napisane, wykupił nas. Jezus wymazał list dłużny, nasz list dłużny. Wymazał to, co my byliśmy winni. To znaczy, że On zapłacił całkowicie okup. On spłacił nas, można powiedzieć. Już dłużej Bóg nie ma względem nas żadnych roszczeń, ponieważ wszystko zostało spłacone. Jezus wykupił nas swoją śmiercią. Wymazał te wszystkie zobowiązania, jakie były tam napisane w tym liście. Po co Jezus to zrobił? Paweł podaje nam dwojaki cel tego działania. Pamiętajmy o tym, że może się wydawać, prawda, że Bóg jest takim windykatorem wyłącznie, że Bóg jest tylko tym egzekutorem. Jest człowiek zgrzeszył i teraz musi Bogu zadośćuczynić, musi spłacić dług i więcej nic Boga nie interesuje. Jeżeli ten człowiek nie odda długu, pójdzie do piekła. Jeśli odda dług, pójdzie do nieba. Ale nie, pamiętajmy o tym, że Bóg jest miłością, że Bóg jest jak kochający ojciec, ponieważ to Bóg posłał swojego Syna na świat, aby dokonał przebłagania za grzechy świata. Więc Bóg, Ojciec, zaplanował to wszystko, to całe dzieło odkupienia i posłał swojego Syna. On okazał zmiłowanie i sam wykupił nas przez właśnie swojego umiłowanego Syna. Po co? Co Bóg chciał osiągnąć poprzez krzyż? I Paweł podaje nam dwie rzeczy. Po pierwsze, poganie stają się uczestnikami błogosławieństwa. Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że w nim będą błogosławione wszystkie narody. Obietnica ta nie została spełniona za życia Abrahama. Ale w Jezusie znajduje ona swoje wypełnienie. Chrystus jest potomkiem Abrahama i Jego właśnie dotyczy ta obietnica. Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem. Nie ma znaczenia, czy jesteś Żydem, czy poganinem. Kiedyś to miało znaczenie. Przed Jezusem miało znaczenie, czy jesteś Żydem, czy nie. Ponieważ to Boże zbawienie było w zasadzie ograniczone tylko do narodu żydowskiego. To Boże objawienie w zasadzie było ograniczone tylko do narodu żydowskiego. Ale w Chrystusie to objawienie Boga, dobra nowina jest przeznaczona dla wszystkich narodów. W Chrystusie również poganie otrzymują możliwość bycia usprawiedliwionymi z wiary, tak jak z wiary został usprawiedliwiony Abraham. Więc w pewnym sensie jest to cel ogólny. Można powiedzieć, że jest taki odległy cel, powszechny dla wszystkich narodów. Ewangelia ma być głoszona wszelkiemu stworzeniu, a kto jej uwierzy, będzie zbawiony. Ale też mówi o drugim celu, że wierzący otrzymują ducha przez wiarę, abyśmy przez wiarę otrzymali ducha. W Wierzący w Jezusa Chrystusa otrzymują Ducha Świętego i staje się to przez wiarę. To znaczy, że przez wiarę ludzie wierzący stają się uczestnikami nowego przymierza, stają się dziedzicami Królestwa Bożego, stają się ludem Pana, stają się dziećmi Bożymi. Duch Święty jest zadatkiem, zaliczką daną na poczet przyszłej wypłaty. W określonym czasie Bóg wypłaci resztę, to wszystko, co się zobowiązał w tym przymierzu, w nowym przymierzu. Czyli już widzimy, że ten cel jest bardziej szczegółowy. Dotyczy konkretnej grupy ludzi, ale też w tej odpowiedzi, w tym celu Paweł wraca do pytania, jakie postawił w wersecie drugim tego rozdziału. Paweł pyta się Galatów, czy otrzymaliście ducha przez słuchanie z wiarą, czy przez uczynki zakonu? I żeby nie było żadnej wątpliwości, to Paweł mówi, abyśmy przez wiarę otrzymali Ducha Świętego. Stało się to wyłącznie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa Galaci otrzymali Ducha Świętego. Przez wiarę w Jezusa stali się uczestnikami Królestwa Bożego, otrzymali dziedzictwo wieczne. Wszystko, co mają, mają przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Przez to, że polegają na Nim, na Jego dziele. Nie polegają na własnych uczynkach, na uczynkach zakonu. Ponieważ kiedy człowiek polega na uczynkach zakonu, to przestaje być sługą Chrystusa. Przestaje polegać na Chrystusie. Wiara wyklucza poleganie na uczynkach, a poleganie na uczynkach wyklucza wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa otrzymujemy błogosławieństwo, otrzymujemy Ducha Świętego, a nic takiego nie może się wydarzyć, bo przez nasze uczynki czy nasze starania. Nasze uczynki ściągają na nas wyłącznie przekleństwo. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to zawsze pamiętaj o tym, że to, co masz, otrzymałeś od Boga, że to nie jest efekt Twoich starań czy zabiegów, nie jest żadną zapłatą za Twoje uczynki, ale jest darowane. Darowane Tobie przez Boga za darmo, z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg nie oszczędził swojego Syna, więc jakże mógłby z Nim nie darować nam wszystkiego innego? Bóg, dając Syna, dał wszystko, co miał. Jeżeli pojawi się pokusa, a pojawi się, albo pojawiła się, aby chlubić się tym wszystkim, co my robimy dla Boga, aby chlubić się jakimiś uczynkami, wtedy powinniśmy wrócić do Ewangelii, spojrzeć na to, co zrobił dla nas Jezus. Przypomnij sobie o Jego zastępczej śmierci, przypomnij sobie o tym, że to On wziął na siebie wszystkie Twoje winy. Wspomnij na krzyż, wspomnij na krew, na śmierć Jezusa. Przypomnij sobie, dlaczego Jezus to zrobił. Powód jest prosty. Ponieważ Ty nie mogłeś. Ponieważ Ty nie byłaś w stanie. Ponieważ nie chciałeś. Chrystus przyszedł i wykupił Ciebie od przekleństwa zakonu. Dbajmy też o to, abyśmy byli wkorzenieni w Chrystusa. Abyśmy byli na Nim ugruntowani. W ten sposób nie popełnimy błędu Galacjan. W ten sposób unikniemy niebezpieczeństwa formalizmu, czy też legalizmu, czy też bycia nominalnym chrześcijaninem. Gdzie Ewangelia jest żywa, tam Kościół jest żywy. Ewangelia nie jest potrzebna tylko i wyłącznie do nawrócenia się, czy też do tego, żeby przyjść do Boga, mieć właściwą relację z Bogiem. Ewangelia jest potrzebna na każdym etapie naszego chrześcijańskiego wzrostu. Ponieważ Chrystusa nie potrzebujemy tylko do tego, żeby przyjść do Boga, pojednać się z Bogiem, a gdy już się pojednamy, to możemy Chrystusa odstawić na półkę. Nie, Chrystusa, Ewangelii potrzebujemy na każdy dzień. Ponieważ bez Jezusa nie możemy nic uczynić. Jesteśmy zależni od Jezusa, a im większa zależność od Niego, im większa nasza zależność od Niego, tym lepiej dla nas, ponieważ wtedy nasza wiara jest żywsza, jest głębsza, jest mocniejsza. I tego życzę sobie i Wam. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za te wspaniałe rzeczy, o których możemy czytać w Piśmie Świętym, za to wspaniałe dzieło odkupienia, jakie Chrystus za nas dokonał, Panie, kiedy umarł za nas na krzyżu, kiedy wykupił nas pod przekleństwa zakonu. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, jaką okazałeś nam w Chrystusie Jezusie, za Twoją dobroć, Panie, za Twoją miłość. Ojcze, dziękujemy Ci za to wszystko, co Jezus wziął na siebie. Nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić tego bólu, tego cierpienia, tego grzechu, tego oddzielenia, Panie, tego wszystkiego, co Jezus przeżył na krzyżu. Co Jezus czuł, kiedy chodził po tej ziemi, Panie. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Tylko On i Ty wiecie jak On to wszystko zniósł, Panie. Dzięki Ci, Ojcze, za to, że dałeś swojego Syna, że posłałeś Go, że On to wziął na siebie te nasze grzechy, Panie, i poniósł je na krzyż. Wymazał ten dług, który my byliśmy winni Tobie. Panie, dziękujemy Tobie, że teraz możemy przyjść przed Twój tron jako wolni, Panie, jako wolni ludzie, bez żadnego obciążenia, ponieważ wszystkie nasze grzechy są przebaczone, że możemy stanąć przed Tobą jako sprawiedliwi, ponieważ sam to powiedziałeś, sam to ogłosiłeś, Panie, kiedy uwierzyliśmy w Chrystusa. Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoją łaskę, za Twoją dobroć i prosimy Cię, Ojcze, żeby ta Ewangelia, żebyśmy mogli być w niej wkorzenieni, mogli gruntowani być na Chrystusie, Panie, abyśmy nie byli dziećmi wmiotanymi, Panie, tak jak byli Galacjanie, ale żebyśmy mogli stać twardo właśnie na Ewangelii, nieporuszeni przez jakąkolwiek naukę, która będzie napływać. Panie, niech Ewangelia kształtuje nas, nasze życie, Panie. Niech będzie mocno zakorzeniona w naszych sercach, Panie, żebyśmy zawsze patrzyli na Chrystusa, na to, co On zrobił, polegali na Jego dziele, na tym, co On zrobił dla nas. Panie, niech uczynki nasze nigdy nie przesłonią nam widoku krzyża, widoku Chrystusa cierpiącego za nas, Panie. O to Cię proszę, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.